Ekscelencjo, niech mi wolno będzie w sposób szczególny pozdrowić Ciebie, księże biskupie Tadeuszu, ordynariuszu diecezji drohiczyńskiej, który po raz pierwszy sprawujesz Eucharystię w dniu jakże nam ważnym. Jak to przypomniałeś, to właśnie pobyt świętego Jana Pawła II ma swoje odniesienie, a z jego pobytem łączy się świętowanie Dnia Podlasia. Dzień ten ma to szczególne zadanie – nieść przyszłość do kolejnych pokoleń mieszkańców Podlasia. To orędzie, jakie zawiera się w wielkości i świętości Jana Pawła II. Cieszę się bardzo, że mimo tych kilkunastu zaledwie dni od objęcia pasterskiej posługi ksiądz biskup, jak to wyczuliśmy w pozdrowieniu, wczuł się w ten wyjątkowy charakter dzisiejszego dnia, co właśnie dało się także zauważyć w Twoim liście pasterzu pierwszym skierowanym do diecezjan, a czytanym przed dwoma dniami. Piszesz tam: w tym roku mija 15 lat od momentu, kiedy na błoniach drohiczyńskich rozległy się słowa Jana Pawła II, modlącego się, by wszyscy byli jedno. Słuchali ich nie tylko katolicy, ale i prawosławni, protestanci, starowiercy, wyznawcy innych religii i niewierzący. Dzięki radiu i telewizji słyszał je świat. W tle wypowiedzianych słów modlitwy o jedność ludzi widniał czytelny znak podziału, pęknięty krzyż złączony ramionami Chrystusa i siecią Piotrową. Jak echo powracają słowa Jezusa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I to spotkanie z Piotrem czasu przełomu XX i XXI wieku, obecnym wciąż przez świadectwo wiary, jakie on pozostawił tu w Drohiczynie, a które nabrało szczególnej jasności i wyrazistości dzięki wyniesieniu go na ołtarze i zaliczeniu w poczet świętych przez papieża Franciszka. To spotkanie więc sprawia, że podejmując swoją apostolską posługę, zwracasz się do nas serdecznie. Zapraszam zatem do budowania tej wspólnoty wiary, do budowania jedności i do życia w świętości. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Taki to program życia wytacza sam Bóg u progu naszej wspólnej drogi. Dziękuję za te zachęty. Dziękuję razem ze wszystkimi, którzy tych słów słuchali, którzy są tu obecni, za tak jasno przedstawiony program apostolskiej działalności, zwłaszcza że obok świadectwa świętego Jana Pawła ma on głęboką motywację zawartą w Piśmie Świętym, w księdze proroka Izajasza, do którego to tekstu odwołał się papież przed 15 laty. A my dzisiaj, tutaj zebrani, przypominamy te wszystkie narody i ludy, do których odwołuje się prorok, wespół z nimi i nas zapraszając: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Panie, naucz nas dróg swoich. Te prorockie słowa powtórzył Jan Paweł II wśród nas, bardzo bowiem pragnął, byśmy kroczyli Bożymi ścieżkami. Wizja Izajasza co jakiś czas daje o sobie znać, odżywa. On zaś postrzega wielką rzeszę ludzi zapatrzonych w górę Syjon, jakby w mieszkanie Boże. Wedle Ojca Świętego to proroctwo zapowiada powszechne królestwo sprawiedliwości i pokoju. Można je odnieść do Kościoła, takiego, jakim chciał mieć Chrystus, to znaczy Kościoła, w którym panuje niewzruszona zasada jedności. Nie przychodzi to łatwo. Nie chodzi przecież o jedność w rozumieniu organizacyjnym. Ta jedność to jedność wiary, a więc prawdy i miłości, nadziei i zbawienia. I dlatego potrzebujemy szczególnej Bożej pomocy, abyśmy byli w stanie otworzyć nasze umysły i serca na przyjęcie jakże serdecznego zaproszenia do wspólnoty. Ona zaś jest źródłem naszej radości, jak to słyszeliśmy, ogłasza psalmista. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją. Ale czy łatwo nam przychodzi otworzyć się na zbawienie, postępować sprawiedliwie, godnie, pamiętając o tym, że Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo? Czy pamiętamy o tym, czy jesteśmy skłonni i gotowi pod każdym względem, aby przyjąć Bożą wierność, Bożą dobroć i zaproszenie? Przecież to wymaga od nas świętości. Tylko wtedy bowiem będziemy w stanie dostrzec Boży zamysł i Bożą propozycję. Psalmista taki czas przewidywał i z tego względu jest pełen pogody. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Radośnie wykrzykuj na cześć Pana cała ziemią. Cieszcie się i weselcie, i grajcie. Myśmy przeżyli takie doświadczenia. Pamiętamy dobrze pogrzeb Jana Pawła II i to pełne bólu, ale też wyjątkowo radosne wołanie ludów i narodów, aby Kościół potwierdził jak najszybciej świętość Jana Pawła II. Santo subito. Możemy to wyrazić. Święty od dziś. Takie były oczekiwania. Tym zawierała się także aprobata dla tej drogi, którą przez całe swoje życie kroczył papież. Drogi oznaczonej czynami miłości. Drogi wysadzanej drzewami sprawiedliwości. Drogi, która prowadziła ku jedności. A tę jedność mogliśmy odnajdywać w czasie wszystkich spotkań papieskich, podczas licznych jego pielgrzymek. Tylko gdzieniegdzie dawały się zauważyć jakieś pęknięcia. W Drohiczynie mocno czuliśmy tę jedność. Jedność prawdy i miłości. Jedność płynącą ze zjednoczenia z Bogiem, z trwania na modlitwie. To dzięki obecności wciąż pojawiających się na przestrzeni wieków świętych owe ścieżki podpowiadane w proroctwie Izajasza dają o sobie znać. Są realne, zweryfikowane życiem konkretnych ludzi. Potwierdzane bywają postawą świętego Jana Pawła II, każdej świętej, każdego świętego, tych kanonizowanych oficjalnie i tych nieznanych z imienia, którzy również oddawali życie za wiarę, w różnoraki sposób poświęcali się ze względu na wartości, jak tak bardzo potrzebne. Świętość jest bowiem spoiwem wspólnoty, jest nadzieją jedności. O tym mówi nam święty Paweł w drugim czytaniu. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Trudno nam wyobrazić dzisiaj, jak to przesłanie apostoła pogan przyjęli mieszkańcy Koryntu, już chrześcijanie. Warto wszakże zastanowić się nad tym, jak my je przyjmujemy. Pomyślmy więc najpierw, czy możemy dzisiaj w naszym imieniu, nas wszystkich, przekazać tego rodzaju pozdrowienie, pisząc, że pochodzi ono od świętych. Gdzie ci święci są? To pytanie do nas, to pytanie do ochrzczonych, to pytanie do wierzących w Boga. A tymczasem Jan Paweł II mówił, człowiek jest powołany do świętości, aby był twórcą ludzkości odnowionej. Ludzie wierzący są wezwani, aby dzięki świętości swego życia stawać się światłem dla innych na drogach świata. Cieszą nas naukowe odkrycia, wspaniałe osiągnięcia techniczne. Jeżeli jednak człowiek nie urzeczywistnia się duchowo przez wewnętrzne upodobnienie się do Chrystusa, wszystkie jego zdobycze pozostają ostatecznie bez znaczenia i mogą się stać nawet niebezpieczne. Czyż nasze doświadczenia nie potwierdzają tych obaw? Czy to, co się dzieje w różnych krajach, gdzie wojny, morderstwa i grabieże są na każdym kroku, i nie powinno to wszystko kierować naszej uwagi ku świętości? Nasza epoka domaga się ludzi dojrzałych, to znowu papież, którzy pojęli wartość świętości i starają się ją urzeczywistniać w codziennym życiu. Do świętości wszyscy jesteśmy wezwani. Przyjście na świat Syna Bożego, Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, powołanie do istnienia Kościoła, zesłanie Ducha Świętego. To są te światła, które wskazują drogę. To są środki wzmacniające nasze siły. To są lekarstwa, które nas uzdrawiają. Jednakże, patrząc na to, co się dzieje w naszych środowiskach, rodzinach, miejscach pracy, należy zapytać, czy wszystkie te pomoce i dary nie zostały czasem przez nas złożone do lamusów? Powszechne jest powołanie do świętości. Jest to prawda, którą wciąż należy powtarzać, przypominać. Do świętości został powołany święty Piotr, pomimo chwilowego tchórzostwa. Święta Maria Magdalena, choć przez jakiś czas gorsząco postępowała, a nawet święty Paweł, zdecydowany przecież wróg chrześcijaństwa. Ich zwycięstwo wszakże nad słabościami dało o sobie znać w momencie, kiedy dostrzegli, jakże liczne dary, które pozostawił Pan Jezus w Kościele, i ku nim się skierowali i z nich skorzystali. Święty Grzegorz Wielki przed 14 wiekami pouczał: niektórzy ludzie są tak prości, iż nie wiedzą, czym jest prawość. To inne imię świętości. Dlatego święty Paweł napomina uczniów w słowach. Święty Grzegorz pisze: pragnę, abyście w dobrym byli przemyślni, w złym zaś nieumiejętni. W myśleniu nie bądźcie dziećmi, lecz złym bądźcie jak niemowlęta. Inny święty Grzegorz, żyjący około 3 wieków wcześniej, poucza: każdy jest malarzem własnego życia. Wola jest jego podkładem, cnoty kolorami, a Jezus Chrystus oryginałem do odtwarzania. Nic więc dziwnego, że Ojciec Święty Franciszek tak często zachęca. Trzymajcie się Jezusa, bądźmy Mu bliscy. I jeszcze jedno. Świętość nie zarezerwowana dla osób konsekrowanych, dla duchownych. Świętość jest otwarta dla wszystkich ochrzczonych, a w naszych czasach jest ona wyjątkowo niezbędna w życiu właśnie osób świeckich. To miał na myśli Jan Paweł II, gdy pisał w swojej książce Wstańcie, chodźmy. Już sam tytuł jest wielce wymowny, a w tekście czytamy. Świeccy, realizując swoje powołanie w świecie, mogą osiągać świętość nie tylko przez czynne zaangażowanie na rzecz biednych i potrzebujących, ale także ożywiając społeczeństwo duchem chrześcijańskim, przez wypełnianie swych obowiązków zawodowych i świadectwo przykładnego życia rodzinnego. Papież pisze, mam na myśli nie tylko tych, którzy zajmują czołowe stanowiska w życiu społecznym, ale wszystkich, którzy potrafią przemieniać swoją codzienność w modlitwę, stawiając Chrystusa w centrum swojej działalności. A wtedy nie będzie tak, iżby pod tekstem świętego Pawła pozdrawiają was wszyscy święci, nie było komu się podpisać. Tymczasem zaś nie zapominajmy, że świętość jest zawsze niezbędna i jest jednocześnie złączona z wolnością. Bez świętości nie da się zagospodarować wolności. Świętowaliśmy zaledwie kilka dni temu 25-lecie odzyskanie tak zwanej częściowej wolności. Różne są co do tej rocznicy nastroje, ale nie o to chodzi. Nam wypada zastanowić się nad tym, czy ten czas został właściwie zagospodarowany. 2 lata po owym rozpoczęciu wybijania się na wolność, święty Jan Paweł II, będąc w Polsce, wszystkie swoje wystąpienia poświęcił właśnie wolności, a zwłaszcza podpowiadając, co jest niezbędne, aby można było ją utrwalać i rozwijać. Tymczasem, co się okazuje? Oto niemal od samego początku daje się o sobie znać społeczna bierność. A tam, gdzie nie ma wrażliwości na wolność, tam, gdzie nie ma dążenia do świętości, tam na próżno możemy mówić o wspólnocie, o jedności. To zjawisko porusza święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici. Nowe sytuacje, zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym, domagają się ze szczególną siłą zaangażowania. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać bezczynności. To upomnienie dotyczy również uczestnictwa w wyborach. Nieobecność na nich może usprawiedliwiać jedynie wyjątkowo poważna przyczyna. Idźmy dalej. Nie możemy przecież zapominać o dramatycznym bezrobociu, korupcji, nieuczciwości w prowadzeniu przedsiębiorstw, zwłaszcza na polu jakiejkolwiek działalności usługowej, a przy tym zawstydzająca nieporadność wymiaru sprawiedliwości. Nic dziwnego, że nastroje takie, jakie są, nie są dobre. Ale to nie koniec naszych zmartwień. Dlaczego 2,5 miliona osób opuściło Polskę? Owszem, z Polski wyjeżdżali ci, którzy przed laty walczyli o jej wolność, uczestniczyli w powstaniach, ratowali swoje życie. Witano ich w wielu krajach jako bohaterów. Natomiast obecnie nasi rodacy najczęściej zostawiają swoją ojczyznę z biedy, jadą jako nędzarze, gdyż nie mogą tutaj znaleźć pracy. Czyżby wolność nie przekładała się na dobrą organizację gospodarki? Czy można o tym milczeć? Chyba nie, bo wtedy kamienie wołać będą. I stąd te kłopoty z naszą wolnością. Wielu w iście bizantyńskim stylu lubuje się w przybychu igrzyskach. Idą na to wielkie sumy, a przedsiębiorstwa krajowe upadają, bo nie otrzymują należnych zapłat. Czyż nie tak było przy budowie autostrad i stadionów? Coraz częściej słyszymy o samobójstwach, do których dochodzi wskutek tego, że przez nadmiar biurokracji ludzie tracą dorobek swego życia. To straszne. Kilka dni temu mówiono o tym w mediach, wymieniając liczbę 1000 podobnych wypadków rocznie. Czyż można milczeć w takich sytuacjach? Wydaje się, że te rany, że to lekceważenie tych, którzy nie mają politycznego zaplecza, jest ciężkim grzechem naszej rzeczywistości. Jest także przyczyną główną społecznego marazmu. I warto zapytać, czy o taką wolność walczono przez 2 wieki? Czy coś się gdzieś nie zagubiło? Czy nie zniknął z horyzontu tych, którym się poszczęściło? Czy nie zniknął człowiek, zwyczajny mieszkaniec Polski? Prosty rodak. To prawda. Na kamieniach, przy drogach coraz częściej pojawia się słowo wolność. Tylko po 25 latach nie możemy zapomnieć, że to słowo obok słowa pokój w bloku państw komunistycznych było najczęściej wymieniane i rozpisywane. Wszystkie prawie place główne w różnych miejscowościach miały takie nazwy, jakby dla przykrycia jej braków albo ograniczeń. Czy to zwalnia nas wszystko od miłości do własnej ojczyzny? Czy tłumaczy naszą bierność? Z pewnością nie. Po stokroć nie. Ewangelia wzywa nas, abyśmy nawracali się, byli aktywni, tak w życiu osobistym, jak rodzinnym i społecznym. Mamy odrzucać zło, złe praktyki, złe myślenie. Winniśmy zabiegać o dobre prawo, alarmować wszystkich i wszędzie, o każdej niegodziwości, o każdej niesprawiedliwości. W świetle tego wszystkiego doskonale widać, jak potrzebna jest świętość, bo to są efekty braku świętości. Jak powinniśmy podążać drogami bożymi, jak wiele można skorzystać z nauczania na Pawła II. Niech ono pomoże nam owocnie i po bratersku zagospodarowywać naszą wolność. To nas przybliży do siebie, zjednoczy. Inaczej zaś staniemy się uczestnikami doświadczeń naszego wieszcza. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny, lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą światy kłaganiec, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Taki to testament pozostawił nam Słowacki. Czy dzisiaj napisałby inny, a może jeszcze bardziej przesycony bólem, zawstydzeniem i cierpieniem? Jedynie wezwanie do nadziei i odwagi pozostałoby wiążące. Dlatego na zakończenie tych refleksji skierujmy ponownie nasz wzrok ku Pismu Świętemu. Podążajmy odważnie za wezwaniem Izajasza. Chodźcie, kochani Polacy, postępujmy w światłości Pana. Ona świeci od wieków. To na nią wskazywał tu w Drohiczynie święty Jan Paweł II. Nie lękajmy się dróg, które ona oświetla. One bowiem prowadzą ku wierze i miłości, ku prawdzie i dobru, ku sprawiedliwości. Ponieważ tylko między osobami prawymi może być przyjaźń, czyli wspólnota, a więc jedność. Prawość zaś to po prostu imię świętości konkretne. W myśl wezwania papieskiego budujmy wspólną przyszłość naszej ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii. I pozwólmy się prowadzić Chrystusowi. On to bowiem ku wolności nas wyswobodził. Amen.